Szanowni Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Tak jak ojciec dyrektor zapowiadał, nasi goście, pan Marek Dziurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Silna Polska dla cywilizacji życia. Mieliśmy okazję już po 18:15 temat podjąć na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Jak pan myśli, kwestia tego głosu Polski na arenie międzynarodowej, bo dziś często mówi się, co Stany Zjednoczone powiedzą, co Unia Europejska, ale my chociażby względem naszych sąsiadów, też pytanie, jakie my mamy relacje, no i czy potrafimy mówić własnym głosem, czy potrafimy ten głos wyartykułować też, no tu może zadanie ministra spraw zagranicznych, ale my na różnego rodzaju gremiach też pytanie o to, jaki to jest głos i jaka reprezentacja.
Musimy, ojcze, to nie chodzi o jakąś próżność narodową, ale jeżeli sobie uświadomimy, że Polska jest największym państwem spośród większości państw Unii Europejskiej, dlatego że większość uczestników tego zrzeszenia państw leży pomiędzy Finlandią a Szwecją na północy, a Grecją na południu w Europie Środkowej, i z tych wszystkich państw, które stanowią większość państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, Polska jest największa. My jesteśmy największym państwem w Europie Środkowej, więc wśród większości państw tego regionu. Polska jest według takich obiektywnych danych socjologii religii. Można mówić, że to jest ułomna nauka, no ale jednak ma swoją metodę. 1/4 księży katolickich wyświęcanych corocznie w Europie to są Polacy. My jesteśmy krajem mającym i szczególną pozycję geopolityczną, demograficzną, jako szósty naród Europy Zachodniej i Środkowej. My jesteśmy krajem, który, mówię, według tych obiektywnych kryteriów, tych zewnętrznych kryteriów życia katolickiego, zachowuje ciągle wyraźnie swoją tożsamość katolicką, i dlatego Polska musi aktywnie prezentować zasady cywilizacji chrześcijańskiej, dlatego że jeżeli my tego nie będziemy robić, to ona będzie praktycznie dewastowana. Przed chwilą ojciec dyrektor mówił o tym, co się dzieje na forum europejskim, również w Parlamencie Europejskim. Ja, pracując tam od pół roku, przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, którzy dali mi taki mocny głos poparcia w tych wyborach, bo również ten wynik, no taki bardzo przekonujący owoc poparcia mieszkańców Warszawy i powiatów podwarszawskich, to jest taka bardzo mocna siła do tego, żeby w waszym imieniu, drodzy państwo, mówić. To jest coś bardzo wzmacniającego w tej pracy. Ale tak od pół roku widzę tak naprawdę, jak bardzo opinię chrześcijańską w Europie się wycisza. My musimy mówić głośno. Dam taki przykład. No parę dni, 5 dni to było dokładnie, po zamachu paryskim na redakcję Charlie Hebdo, miał wielkie orędzie przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Długo opowiadał, kto zginął, wyliczał ofiary po imieniu, mówił, że komizm, satyra, nasze wartości, wartości, które nas łączą i tak dalej. To trwało dosyć długo. I na koniec jednym króciutkim zdaniem, takim zdawkowym, że musimy pamiętać o wszystkich ofiarach prześladowań, o wszystkich ofiarach terroryzmu na świecie, więc również wspominamy dzisiaj bardzo liczne ofiary terroru Boko Haram w Nigerii. To było dzień po tym, jak w Nigerii terroryści z Boko Haram zamordowali 2000 ludzi, głównie chrześcijan. I o tych ludziach nie mówiono, jakie oni wartości prezentują, ważne dla nas wszystkich. O matkach, które uczyły pacierza, o ludziach, którzy kochali swój kościół parafialny, o ojcach, którzy ciężko pracowali, bo to nie są wartości, które nas określają. I tak naprawdę rzeczywiście dzisiaj jest tak, że nie słychać o tym, żeby wiara, dziedzictwo chrześcijańskie, prawa rodziny, solidarność, szacunek dla starszych, przywiązanie do cywilizacji chrześcijańskiej, żeby to były wartości, które nas określają. A my mówimy, przynajmniej mogę to powiedzieć w imieniu bardzo wielu ludzi, którzy to samo mówią w całej Polsce, to samo mówi Prawica Rzeczypospolitej, i my mówimy tak, to są wartości, które nas określają i chcemy o tym również głośno mówić na forum europejskim, bo nie ma innego wyjścia. Jak będziemy milczeć, to zostaniemy kompletnie wygłuszeni.
I nie wiem, czy czasem zdajemy sobie z tego sprawę, że chociażby taki kolejne wydanie tygodnika satyrycznego spowodowało, że spalono w Nigrze 16 kościołów, tak, i możliwe, że one nigdy nie zostaną odbudowane. To centrum dla wspólnoty chrześcijańskiej, katolickiej, może tam nigdy się nie odnowić, więc pomyślmy, pan mówił Martinie Schulzu, który podpisuje się pod tymi wartościami, ale ja nie wiem, czy on miał w ręku ten tygodnik satyryczny.
Nie wiem, ojcze, ale ja mówię, oni zrzucili hasło, że Swisherli, a ja mogę powiedzieć, WZ Sherli, nous sommes dans les églises, en Saint-Di, wy jesteście Sherli, a my jesteśmy w podpalonych kościołach. Oczywiście nie my, ale nasi bracia, i takie są po prostu efekty. No oczywiście, że jeżeli terroryści zabijają ludzi, nawet którzy robili rzeczy, które nas obrażają. No to oczywiście współczujemy ich rodzinom, wszyscy jesteśmy w żałobie, ale to nie jest powód, żeby traktować jako model prowokowanie takich gwałtów, jakich ofiarom padają chrześcijanie, choćby dzisiaj w Afryce. Bo za to nikt nie bierze odpowiedzialności. A tych ludzi powinna widzieć Europa, i my chcemy powiedzieć, że my w naszym życiu społecznym ciągle zachowujemy te wartości, które najbardziej nas określają, które dla wielu z nas są najważniejsze. Wiara, wychowanie, szacunek dla życia, szacunek dla starszych, przywiązanie do tradycji, którą nam przekazano i którą my mamy obowiązek dalej przekazać. I mówię, musimy dawać ten głos, dlatego że jego nieobecność spowoduje to, że tego typu zasady już w ogóle nie będą reprezentowane w życiu społecznym w wielu krajach. No widzimy, jak dzisiaj we Francji podnosi się ogromny, ale bezsilny ruch protestu przeciwko politycznemu ustawodawstwu homoseksualnemu. Mówię o tym ruchu Manif pour tous. No ale ten ruch nie ma reprezentacji politycznej. Ten ruch nie ma reprezentacji politycznej i tym ludziom zostały już tylko protesty. My głęboko wierzymy, i to jest sens pracy Prawicy Rzeczypospolitej, że Polska może pozostać krajem cywilizacji chrześcijańskiej, państwem cywilizacji chrześcijańskiej, tylko żeby tak było, to musimy sobie zdać sprawę, że potrzebne są mocniejsze gwarancje tego niż te, które mieliśmy do tej pory. Od początku lat 90. mówiliśmy, że albo będziemy państwem cywilizacji chrześcijańskiej, albo zejdziemy w dekadencję liberalną, i dzisiaj obserwujemy wszystkie jej skutki. Od kryzysu demograficznego, przez kryzys wychowania, po kryzys rodziny. Jeżeli mamy Polskę zmienić, musimy naprawdę stanąć po stronie tych wartości. Jak mówię stanąć, to nie oglądać się na to, czy inni stoją, tylko zagwarantować im reprezentację społeczną, bo to jest bardzo ważne. Ja pamiętam początek lat 90. naszą walkę w obronie prawa do życia. My byliśmy wtedy w głębokiej mniejszości w parlamencie, ale stawiając sprawę, zmobilizowaliśmy do działania większość.
Pamiętam, bo nieraz może nam to przeszkadzać, tak, albo możemy czuć się, że jesteśmy mniejszością w Polsce, czy nawet w Europie.
A często jesteśmy większością, tylko po prostu jeszcze nie zachęciliśmy innych do mówienia. Ja pamiętam walkę o prawo opinii katolickiej, wspieranie mediów katolickich na początku lat 90. To były naprawdę indywidualne głosy wtedy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Taki jak Ryszarda Bendera, który profesor Bender stawiał wtedy te kluczowe wnioski w pierwszym składzie Rady. No ale te głosy często indywidualne bardzo, ale potrafiły mobilizować większość. No tak pracowaliśmy. Ja myślę, że można bardzo dużo, tylko mówię, nie oglądajmy się na boki, na innych, raczej słuchajmy, raczej bądźmy wierni temu, temu orędziu z temu orędziu z wybrzeża świętego Jana Pawła II, gdy papież mówił, że każdy ma swoje Westerplatte, kiedy apelował do indywidualnej odpowiedzialności Polaków. To było w takim szczególnie trudnym momencie naszych dziejów. W 1987 roku wydawało się, że wszystko przegrane. Z drugiej strony, w gruncie rzeczy to był już przedświt niepodległości. No i papież mówił, że najważniejsza, na końcu zawsze najważniejsza jest ta indywidualna odpowiedzialność. Nie oglądajmy się na innych, tylko wierzmy głęboko w to, że to, do czego jesteśmy przekonani, ma głęboki sens.
Panie Krzysztofie, pan doktor Krzysztof Kawęcki, też pytanie o to, jakim jesteśmy państwem, na ile mamy silną gospodarkę, na ile jesteśmy silni militarnie, chociaż nie po to, żeby na kogoś napadać, tylko też, żeby liczyć się, a co więcej, no być tym, który potrafi obronić i swoje granice, bo widzimy chociażby, co się dzieje na Ukrainie, toczący się konflikt na naszych oczach. I też pytanie, no co Europa, ale tak naprawdę co my jako Polska, nie że jedziemy na tą wojnę i toczymy ją, tylko jaki jest nasz głos, jaka jest nasza postawa?
No, postawa polskiego rządu jest w tej chwili, można powiedzieć, taką postawą bardzo bierną. Tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z zaniechaniem w tych kwestiach polityki bezpieczeństwa, także w tym aspekcie takim, powiedziałbym, wewnętrznym, jeśli chodzi o stan także armii. No, na szczęście są różne inicjatywy takie, powiedziałbym, obywatelskie, powstają różne grupy rekonstrukcyjne, grupy, powiedzmy, takie paramilitarne, młodzieżowe, ale to oczywiście pokazuje tylko pewien stan ducha, pewne oczekiwanie, pewien wyraz patriotyzmu, natomiast państwo polskie jest tutaj, no, jeśli chodzi o ten aspekt militarny, w stanie, no, dość, jak mówią eksperci, dość krytycznym. Natomiast polityka również, ta zagraniczna, no, nie jest taka, jaka być powinna. Brak jest niewątpliwie tej aktywności, tego wyrazu solidarności, a przecież bezpieczeństwo czy Ukrainy, czy krajów bałtyckich, to jest bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo państwa polskiego. No, ale oczywiście, jak mówimy o tej silnej Polsce, to mówimy także o silnej Polsce właśnie i militarnie, i wewnętrznie, i także poprzez taką prowadzoną politykę właśnie polską w ramach właśnie tych możliwości, które są także chociażby w Unii Europejskiej. Natomiast też ulegamy niewątpliwie tutaj różnym zagrożeniom ze strony takiej kultury, bo można mówić o jakiejś takiej walce cywilizacyjnej, nie tylko w Europie, ale również w Polsce. No, na pewno co najmniej od lat 60. ubiegłego wieku trwa w Europie taka rewolucja, która zmierza do narzucenia swoistej etyki kształtującej nowy model społeczeństwa. Efekty tego już niestety są widoczne, o czym przed chwilą była mowa, więc jest to taki nowy model społeczeństwa wielokulturowego, społeczeństwa laickiego, w którym nie ma miejsca dla wartości chrześcijańskiej. No, można mówić o takiej ofensywie obecnie tego, co często się nazywa pojęciem marksizmem kulturowym, czy taką nową mutacją, można powiedzieć, bolszewizmu. To, można powiedzieć, kontynuacja właśnie tej rebelii nowej lewicy z lat 60. ubiegłego wieku, która dotyka również, no, nasz kraj. I to widać na wszystkich obszarach życia właśnie państwowego, również w państwie polskim, bo ten ideowy twórca tej nowej lewicy, zresztą były włoski komunista Gramsci, przełożył marksizm z języka właśnie ekonomii na język kultury, bo mówi, jeśli opanujemy kulturę, to będziemy mieli władzę polityczną. I to niewątpliwie również w państwie polskim i w Europie się dzieje. Wspomniany Gramsci sformułował koncepcję marszu przez instytucje, to jest opanowania właśnie kultury, sztuki, teatru, filmu, szkół, uczelni, mediów, w celu osiągnięcia, jak to właśnie nazywał, tej dominacji kulturowej. Jeśli opanujemy kulturę, władza polityczna przyjdzie do nas sama. I właśnie ci teoretycy tego marksizmu kulturowego dążą do, no, do zwycięstwa, właśnie takiego, do wykończenia po prostu chrześcijaństwa i zniszczenia tej kultury zachodniej. No i chyba nieprzypadkowo też jeden z tych właśnie prekursorów tej nowej lewicy, niejaki Lukas na Węgrzech, jeszcze w okresie rządów bolszewickich, krótkotrwałych rządów bolszewickich na Węgrzech po I wojnie światowej, był zastępcą komisarza kultury i on to właśnie wówczas wprowadził tak zwaną edukację seksualną w szkołach, gdzie odrzucono właśnie chrześcijańską etykę moralną, rodzinę, kościół. A w latach 60. właśnie jeden z kolejnych tych twórców, teoretyków tej nowej lewicy, niejaki Adorno, sformułował pojęcie osobowości autorytarnej, która głosiła, że chrześcijaństwo, kapitalizm, czyli powiedzmy własność, przedsiębiorczość, rodzima własność i tradycyjna rodzina prowadzą do, jak on to mówił, rasizmu i faszyzmu. A inny guru tej nowej lewicy, Markus, włączył do nowego proletariatu, bo już tego proletariatu marksistowskiego nie ma, tak zwanych właśnie gejów, lesbijek i transseksualistów i wszystko to powiązane z tą freudowską psychoanalizą to właśnie fundamenty współczesnej tej kultury, która właśnie jest lansowana przez środowiska lewicowe, no i właśnie lansowane w mediach. A więc ta walka o państwo, o silne państwo, to jest walka na, powiedziałem, wszystkich odcinkach tego życia państwowego. Także to jest walka o odrodzenie także duchowe, odrodzenie moralne, odrodzenie kulturowe, ale również oczywiście o niezależność ekonomiczną, o rozwój własnej konkurencyjnej gospodarki, a także o właściwą politykę polską w Europie. No i przede wszystkim to, co chyba może jest najważniejsze, przezwyciężenie tego kryzysu demograficznego. A tutaj prognozy także dotyczące większości krajów europejskich, ale również Polski są, no, powiedziałbym, dość porażające, ponieważ według tych właśnie ustaleń ekspertów, demografów, można powiedzieć, w dużym stopniu Europa wymiera. No, przede wszystkim tutaj te prognozy są najbardziej dotkliwe, mogą uderzyć właśnie w taki kraj jak Ukraina, Rosja, przede wszystkim Ukraina, ale również Polska.
Silna Polska w bezpiecznej Europie, czy silna Polska, bezpieczni Polacy. No, z takim hasłem Platforma Obywatelska startowała do eurowyborów, do parlamentu. Takie też były kampanie. Można powiedzieć, te hasła są trochę zbieżne, jeżeli chodzi o tą silną Polskę, Platforma i Prawica Rzeczypospolitej.
No to był wtedy wielki trik taki Platformy Obywatelskiej. Na Ukrainie trwała już faktycznie wojna. Polacy uświadomili sobie, że ta ideologia Donalda Tuska, nie przejmowania się przyszłością, przecież pamiętajmy, że on bezpośrednio przed tymi wyborami, w czasie wyborów samorządowych poprzednich, oni jeszcze mieli takie hasło: nie robimy polityki. Nie robimy polityki, czyli krótko mówiąc, nie prowadzą polityki polskiej. Obejmując władzę, Donald Tusk mówił, że w polityce nie są potrzebne żadne wielkie idee. Jego bardzo bliski wtedy współpracownik, pan Palikot, napisał o Tusku, że to wielki premier, którego wielkość polega na tym, że jako pierwszy premier w historii Polski nie myśli, co po nim zostanie. I nagle
jak
wtedy, tak, i nagle wtedy rok temu, na początku ubiegłego, na wiosnę ubiegłego roku, okazało się, że historia bardzo brutalnie zapukała do naszych drzwi, dlatego że Rosja nie pokazała w zasadzie nic nowego. Oni w 2008 roku napadli na Gruzję, dokonali formalnego odłączenia od Gruzji dwóch północnych prowincji regionu Tsinwali, czyli Osetii Południowej i Abchazji. no teraz anektowali Krym, no i rzeczywiście Platforma coś tam zaczęła mówić o bezpieczeństwie. Natomiast tak jak mówił przed chwilą dr Kawęcki, no nic właściwie nie zrobili, bo czego Polska powinna oczekiwać od naszych sprzymierzeńców w obliczu tej agresji? No na przykład tego, żeby reakcją na aneksję Krymu było efektywne wzmocnienie obrony najbardziej zagrożonych państw Przymierza Zachodniego, czyli Łotwy i Estonii. Jeżeli nasi sprzymierzeńcy wzmocniliby obronność Łotwy i Estonii, to Rosja musiałaby być świadoma, że tak naprawdę ma również, no, że jesteśmy gotowi do obrony na jej bezpośrednich granicach. Potrzebne były takie kroki jak zdecydowana reakcja na forum Rady Europy, czyli tej organizacji państw demokratycznych, do których również należą państwa Europy Wschodniej. I gdzie działania Rosji nie powinny być absolutnie tolerowane, Rosja nie powinna być członkiem tego typu zrzeszenia państw. Takie działania w ogóle nie zostały podjęte. W gruncie rzeczy, no co powiedział wtedy premier Tusk? Powiedział, że my musimy stać równo i milcząco w europejskiej falandze, nie wychodząc ani kroku do przodu, ani kroku w bok, bo znajdziemy się na niebezpiecznym spalonym. Czyli właściwie, że Polska nie powinna prowadzić polityki. I dzisiaj mamy efekty. I dzisiaj mamy ciągle to samo. Dlatego, że od 2 tygodni praktycznie na Ukrainie mamy znowu eskalację działań wojennych ze strony sił faktycznie rosyjskich, bo tu nie ma co mówić, że prorosyjskich, bo z faktu, że Putin uruchamia pewną komedię, nie wynika, że my wszyscy powinniśmy być naiwni. I teraz powstaje problem, no jeżeli Rosja będzie uważała, że może naruszać granice kolejnych państw, tak jak Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, to czy oni nie zdecydują się na przykład na naruszenie terytorium Łotwy w Latgalii, gdzie mieszka dużo ludności rosyjskojęzycznej. No i wtedy, kiedy się okaże, że można bezkarnie naruszyć terytorium jakiegoś państwa należącego do Przymierza Atlantyckiego, to co będzie z niepodległością Polski, jak nasza niepodległość będzie zabezpieczona? I dlatego w tym wszystkim my potrzebujemy władzy, która ma wyobraźnię narodową, ma poczucie racji stanu, wie, że o utrwaleniu niepodległości trzeba zawsze myśleć do przodu, uprzedzając zagrożenia, przed którymi możemy stanąć i budując takie silne poczucie pewności tego, że jesteśmy bezpieczni. Bo silne państwo to nie jest państwo, które zagraża innym, tylko silne państwo to jest państwo, które jest w stanie kształtować własną przyszłość, które ma decydujący wpływ na kształtowanie własnej przyszłości. To jest, mówię, bardzo, bardzo istotne, dlatego że dzisiaj, kiedy tak łatwo media masowe rządzą polityką, kiedy w polityce najważniejsze stają się wypowiedzi, chwilowe kłótnie, my naprawdę musimy myśleć o przyszłości Polski. Ja zawsze powtarzam młodym Polakom, których spotykam, że przy wszystkich dramatach, których doświadcza ich pokolenie, no szczególnie ten dramat masowej emigracji z Polski, dlatego że bardzo często na głębokiej prowincji, no to bezrobocie wśród młodych sięga 25, a nawet 30%. Przy tych wszystkich dramatach wielka część tego młodego pokolenia jest pokoleniem największej szansy od 300 lat, bo oni mają szansę przeżyć całe życie w niepodległej Polsce i mają co więcej szansę kształtować przyszłość naszego państwa. Ale oczywiście chodzi, żeby kształtować ją inaczej, niż przez te ostatnie 25 lat, kiedy tylko okres IV Rzeczypospolitej, to dwulecie, kiedy może okres rządów premiera Olszewskiego, to były te wąskie momenty, kiedy prawica rzeczywiście mogła, miała to poczucie, że może kształtować politykę polską. No w ogromnym stopniu większość tego czasu no upłynęła pod wpływem takich sił jak, przynajmniej kontrolującym politykę, tak jak prezydent Kwaśniewski, pod wpływem takich sił jak postkomunistyczna lewica SLD, czy taka euroliberalna Unia Wolności. To pokolenie młodzieży powinno być pokoleniem tego przełomu, które będzie mogło kształtować przyszłość państwa polskiego, dla którego ta przyszłość Polski będzie jego wielką życiową przygodą i które ma szansę przeżyć całe życie w niepodległej Polsce. Ja mówię, co to znaczy, to ja dopiero dzisiaj rozumiem, jak mam 50 parę lat, dlatego że jak się ma 20 parę lat, to człowiek myśli, że o 20 lat to jest całe życie. Jak sobie uświadomimy, że w II Rzeczypospolitej ludzie, którzy mieli 20 lat w momencie odzyskiwania niepodległości, mając 40 lat, czyli jako młodzi ludzie, jeszcze widzieli okupację ojczyzny. Ludzie, którzy byli dojrzali, w 18 roku mieli po 40 lat. Pod koniec swego życia musieli widzieć upadek niepodległej Polski. No to widać naprawdę, jak krótki to był okres, a dzisiejsze pokolenie młodzieży ma szansę wykorzystać ten czas, ale to wymaga odwagi, wymaga stawienia czoła tym wszystkim zjawiskom kryzysowym, których dzisiaj doświadczamy, których niestety przez te ćwierć wieku nie przełamaliśmy. Ale mamy to, co najważniejsze, właśnie Polskę, tylko chodzi o to, żeby ta Polska nie była słaba, żeby była Polską silną i mamy niepodległość, która nie powinna być niepodległością bezsilną, niepodległością bez efektywnej władzy suwerennej, tylko niepodległością dysponującą suwerenną władzą, która kształtuje przyszłość naszego państwa.
Pan wspomniał te 25 ostatnich lat, 89 rok, stół okrągły z kantami, jak to ktoś powiedział, z wieloma kantami, z perspektywy widzimy. Jak się czują politycy, którzy zasiadają na przykład do jednego stołu, rozmawiają, dyskutują, debatują, myślą o jednym silnym państwie, bo pewnie, znaczy tak powinno być, że w sercu każdego, czy w umyśle każdego polityka, czy z lewej, prawej, czy środkowej strony, powinno leżeć dobro ojczyzny, dobro tych, którzy wybrali, a nie jakieś takie właśnie gierki, przekomarzanie się, czy kto mocniejszy, kto się jakoś wybije, albo będzie bardziej elokwentny. Jak to jest, że każdy próbuje zostać przy swojej racji, a z drugiej strony no myśli o tej jedności? Czy nam się to kiedyś uda, czy też po prostu pozostaniemy zawsze, przynajmniej po dwóch stronach barykady, z jakimś takim poczuciem czy przegranej, czy porażki?
No i kiedy ja zasiadałem w naszym parlamencie narodowym, w Sejmie, kiedy przez pewien czas miałem honor nim kierować, to dla mnie momentami największej satysfakcji to nie były te, kiedy nawet wygrywaliśmy ważne głosowanie z oponentami. To często była wielka satysfakcja, no bo jak obniżyliśmy podatki dla rodzin, to była wielka rzecz. Jeszcze dodatkowo pogłębiając poziom tego obniżenia podatków dla rodzin wychowujących dzieci. Ale największym momentem satysfakcji to było wtedy to, kiedy Sejm potrafił w jakiejś ważnej sprawie mówić jednym głosem, na przykład w obronie własności polskich rodzin na ziemiach zachodnich, albo wtedy, kiedy przed wejściem do Unii Europejskiej, niezależnie od tego, jak kto potem głosował, za czy przeciw, to jednak uchwalaliśmy tą uchwałę gwarancyjną, że prawo do życia, wychowanie, prawa rodziny to są zasady, w które nie może, w których regulacje w prawie polskim nie może ingerować, nie może osłabiać ich żadna instancja zagraniczna, międzynarodowa. Wtedy, kiedy razem mówiliśmy takie rzeczy, to był zawsze taki wielki moment satysfakcji, że choćby przez chwilę Polska ma swój głos. Ale jak mówimy o tym pejzażu politycznym, to ja myślę, że on wygląda dzisiaj tak, że z jednej strony mamy to, mieliśmy tą postkomunistyczną lewicę, która dominowała w latach 90. No to byli ludzie, którzy nie potrafili się wywikłać ze swoich biograficznych problemów z PRL-em, nie potrafili w czasach PRL-u stać po stronie narodu, cierpieć z narodem, wybrali wygodne życie po stronie kolaboracyjnej władzy. No i ci ludzie często nie potrafili się z tego wywikłać, z tych zależności życiorysowych również w wolnej Polsce. No mamy ten szeroki obóz liberalny, którego z kolei tym piętnem to jest właśnie takie myślenie, że historia była kiedyś, przyszłość jest daleko, liczy się dzień dzisiejszy. Chwilowe przyjemności to jest filozofia kompletnej nieodpowiedzialności narodowej, obojętności społecznej. Oczywiście wszystkimi, i z tymi z lewej, i z tymi z centrum, możemy rozmawiać, wykładając im zasady, które obowiązują nas wszystkich. Ja tylko mówię o takich ograniczeniach, które to wszystko utrudniają. I mamy prawicę, która jest powołana do tego, żeby w życiu państwowym zagwarantować ład moralny, a w polityce zasady odpowiedzialności narodowej, zasady myślenia o przyszłości Polski. Myślę, że tutaj ta jedność, o której ojciec mówił, jest najważniejsza. Ja myślę, że ta jedność zawsze jest czymś ważnym i trudnym. Jakie są pokusy przeciwko niej? To nie tylko ten subiektywizm, ale na przykład wielkim dramatem lat 90. było to, były takie wielokrotne pomysły sformowania jakiejś prawicy masowej czy prawicy liberalnej, inni mówili prawicy laickiej, krótko mówiąc prawicy, która pominie opinię katolicką w Polsce, tak jakby bez niej można było zbudować jakąkolwiek większość prawicową. No i potem były te dramaty. Potem była ta władza chwilowa i tak dalej. Oczywiście innym dramatem było to, żeby z kolei nie szukać porozumienia z tymi wszystkimi, dla którymi ważne są takie wartości jak niepodległość, państwo polskie, sprawiedliwa ocena kolaboracyjnej przeszłości PRL-u, antykomunizm, bezpieczeństwo gwarantowane obywatelom. Ludzie o przekonaniach prawicowych, głębiej czy ogólniej pojętych, są powołani do tego, żeby być razem. Natomiast my jako Prawica Rzeczypospolitej chcemy gwarantować to, że te zasady, podstawowe zasady cywilizacyjne, najważniejsze dla przyszłości Polski, te sprawy, na których opiera się życie narodowe, że będą w tym wszystkim obecne. Doświadczenie uczy, że taki głos jest potrzebny. Gdyby na początku lat 90. nie było prawicy katolickiej, dzisiaj nie mielibyśmy ani ochrony życia, ani szacunku dla kultury chrześcijańskiej w edukacji narodowej, ani tej wolności mediów katolickich, jaką dzisiaj mamy. Dlatego, że w latach 90. to my tych zasad broniliśmy. Nie byłoby wielu rzeczy, które i potem budowaliśmy, takich jak długie urlopy macierzyńskie w czasach AWS-u, czy obniżenie podatków dla rodzin w wymiarze niesymbolicznym, ale jakimś jednak realnym w 2007 roku. Ale żeby działać razem, trzeba działać szerokim frontem. I tutaj dlatego Prawica Rzeczypospolitej 3 lata temu zawarła porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością z naszymi kolegami, którzy reprezentują największą partię, ten szeroki patriotyczny ruch ludowy, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, chcący pozyskać poparcie większości. My uważamy, ci z nas, którzy chcą konsolidować poparcie opinii katolickiej, tej najbardziej przywiązanej do zasad cywilizacji, życia i praw rodziny, i ci wszyscy, którzy chcą budować tą szeroką większość patriotyczną, powinni być razem. Zawsze to mówiliśmy, że razem, to znaczy realizując razem wszystkie postulaty, które mamy obowiązek podjąć. No oczywiście dzisiaj jest jeszcze lepiej, bo jesteśmy razem z kolegami z Solidarnej Polski, z Polski Razem. To otwiera rzeczywistą szansę na odwrócenie trendu. No zwróćmy uwagę, że dzięki temu, że wystartowaliśmy razem w wyborach europejskich, po raz pierwszy tych wyborów nie wygrała Platforma Obywatelska. Był remis 19-19. Potem, kiedy ta koalicja była jeszcze szersza, wygraliśmy wybory samorządowe. No, te wybory były bardzo dziwne, dlatego że przez lata pouczano nas, że badania sondażowe są ściśle naukowe, że tylko ludzie, którzy lekceważą wiedzę socjologiczną, mogą podważać ich wyniki. A tu nagle się okazało, że wynik, jaki otrzymujemy w niedzielę wieczór, jest zupełnie inny od tego wyniku, jaki poznajemy 12 godzin później, który zaczyna nam pokazywać PKW. Ale mówię, no niezależnie od wszystkich konsternacji, jakie budziły te poniedziałkowe i późniejsze wyniki, to jedno jest pewne, że szeroki obóz prawicy wygrał te wybory. Także myślę, że to jest bardzo ważne, że zarówno takie ugrupowania, no przede wszystkim będę mówił o naszym. My, Prawica Rzeczypospolitej, uznajemy, że przecież na początku lat 90. prawica katolicka, no to był około 1 000 000 głosów. I to wystarczyło do tego, żeby przypomnieć o pewnych zasadach i przekonać innych do ich stawiania. Więc my chcemy reprezentować tą część społeczeństwa, ale jest oczywiste, że tą partią, która gwarantuje przede wszystkim siłę prawicy, jest dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, ale dobrze też, że koledzy z PiS-u widzą tą potrzebę szerokiego frontu, bo bez tego po prostu nie będziemy wygrywać. Bez tego nie będziemy wygrywać, a wygrana, to znaczy taki służebny i stosunek do całej opinii prawicowej w Polsce, jest naszym obowiązkiem, dlatego że dalsza kontynuacja tej władzy, którą mamy dzisiaj, to jest podważanie kolejnych kanonów, na których powinno się opierać nasze życie. I prawa do życia, tu można by długo mówić, jak oni je obniżyli przez ostatnie 7 lat, i praw rodziny, i samodzielnej, aktywnej polityki polskiej w Europie, i przyszłości przemysłowej w Polsce. Ktoś tutaj powie, no przyszłości przemysłowej przecież w tak małym stopniu ten przemysł już mamy. No ale ciągle naszą siłą, niedawno mieliśmy spór o kopalnie węglowe, ciągle naszą siłą jest węgiel, a tymczasem oficjalną polityką, na którą my się zgadzamy, bo trudno mówić o jakimkolwiek tutaj prowadzeniu, to jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej zakładająca dekarbonizację, czyli właściwie w ciągu jednego pokolenia wyłączenie węgla jako surowca energetycznego. Naprawdę, no, my dzisiaj widzimy na przykład, jak Rosja w swojej agresywnej polityce walczy o dostęp do nowych złóż surowców energetycznych. Oni w tej chwili myślą o tym, żeby zdobyć je na Arktyce. Widzimy, jak Amerykanie szukają gazu łupkowego jako nowego źródła energii. A nam proponuje się, że główne źródło, nasz główny surowiec energetyczny, jakim jest węgiel, zostanie w ciągu jednego pokolenia, czyli w ciągu życia pokolenia naszych dzieci, Krzysztofa czy moich, zlikwidowany jako bogactwo.
Czyli można by narodowe. Tak powiedzieć, może to zbyt uproszczone jest patrzenie, ale zamiast jabłek i śliw, no, bylibyśmy przymuszeni prawem do tego, żeby, nie wiem, pomarańcze i banany u nas były.
Dobry pomysł, prawda? To jeszcze oczywiście generuje. Ja zawsze lubię mówić, że dlaczego na południu lubią oliwki, bo naszych ogórków kiszonych nie znają.
To jeszcze generuje oczywiście ogromne koszty, bo likwidacja tutaj przemysłu węglowego powoduje, że musimy właśnie budować własną energetykę i wydawać ogromne pieniądze. Ojciec pytał tutaj o tę możliwość jakiegoś konsensusu, porozumienia między tym, co można nazwać lewicą, centrum, prawicą.
Myślę, bo ja się tak zastanawiam nieraz, co może nas połączyć, tak?
Właśnie to powinny te sprawy jak gdyby fundamentalne, prawda? Czyli państwowe, sprawy narodowe, polskiej racji stanu.
Bo myślę, że na przykład czy Niemcy bronią swojej racji stanu, w strukturach Unii Europejskiej, co robią Francuzi i tak dalej, i tak dalej. No więc czy tamci się, politycy tak potrafią walczyć koło tych istotnych interesów?
To myślę, że to jest taka kwestia też jak gdyby historii, bo no teraz jeszcze 70 lat temu, bo mieliśmy dawno rocznicę cofnięcia poparcia dla ostatniego rządu uznawanego przez aliantów, to znaczy rządu Tomasza Arciszewskiego, który potrafił bronić na arenie międzynarodowej polskich praw, praw Polski do niepodległości, i tam jednym głosem mówili socjaliści, ale to byli socjaliści niepodległościowi, Kazimierza Pużaka, Niedziałkowskiego, Adama Ciołkosza. Byli tam chrześcijańscy demokraci, Stronnictwo Pracy, narodowcy, kręgi piłsudczykowskie. I te kwestie, że tak powiem, łączyły, ale to była chyba, wydaje mi się, inna jakość tej tak zwanej klasy politycznej, bo teraz sytuacja wygląda coraz gorzej. Aczkolwiek nigdy oczywiście także po 89 roku takiej jedności od lewicy do prawicy nie było, a to właśnie z uwagi między innymi o tym, o czym mówił pan poseł Marek Jurek, że właśnie przede wszystkim lewica, to była lewica postkomunistyczna. Natomiast no, w tej chwili ta lewica to się staje taką lewicą obyczajową, taką właśnie lewicą, która promuje tak naprawdę ten polityczny homoseksualizm, a więc no, rozbija tak naprawdę naród, rodzinę, i to jest jak gdyby racja bytu. Natomiast no to porozumienie okrągłostołowe, czy ten duch, nazwijmy tego, okrągłego stołu, na pewno w jakiś sposób zmierzał do tego, żeby opinia katolicka w Polsce nigdy nie miała własnej takiej suwerennej reprezentacji właśnie swojej politycznej. Były krótkie okresy działalności chociażby Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego czy innych jeszcze mniejszych formacji. No a teraz właśnie wydaje się, że ta jedność, przynajmniej na prawicy, została w dużym stopniu, odbudowana i no, szansa na rzeczywiste zwycięstwo tego szerokiego obozu prawicy na czele z Prawem i Sprawiedliwością wydaje się bardzo, bardzo, bardzo możliwe.
Dziękuję. I może spróbujemy, zaprosimy naszych słuchaczy do wspólnej rozmowy. Szanowni Państwo, dziś Silna Polska dla cywilizacji życia. Temat, który proponujemy na naszej antenie, proponują go nasi goście. Pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego i prezes Prawicy Rzeczypospolitej i pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Telefony do studia 56 655 23 55. Drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchających nas poza Polską 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Serdecznie witam ojca Grzegorza i zgromadzonych panów. Mam takie pytanie, które mi się nasuwa. W przypadku bardzo czarnego scenariusza, to znaczy dochodzi do wejścia wojsk rosyjskich do agresji. Jakie panowie widzą sensowne scenariusze dla nas, znaczy konkretnie dla naszych sił zbrojnych? No, wiemy, jakie są w tej chwili możliwości bardzo znikome. 37 tysięcy żołnierzy służby w stopniu szeregowych 20 parę tysięcy podoficerów, nie mówię tam już o oficerach, jest ich też sporo. Czy widzą panowie jakiś sensowny algorytm dla naszej armii? Co należałoby zrobić? Czy należałoby stawiać jakiś przynajmniej symboliczny opór, czy po prostu należałoby wycofać się na z góry upatrzone pozycje? To wszystko, co chciałbym
bardzo dziękuję,
powiedzieć.
Panie Tomaszu. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, przechodzę na biur.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że rozważać należy scenariusze praktyczne. My dzisiaj na szczęście jesteśmy sami. Jesteśmy państwem mającym sprzymierzeńców i pierwsze, co powinniśmy robić, a czego nie robi ta władza, to domagać się takich działań od naszych sprzymierzeńców, które będą zwiększać nasze bezpieczeństwo. Dlaczego ja mówiłem w tym wstępnym głosie, że brak reakcji na to, co się stało na Krymie, niestety zwiększa prawdopodobieństwo podobnych działań Rosji, na przykład wobec państw bałtyckich, bo jeszcze nie w stosunku do nas. Dlatego, że tylko przekonanie o tym, że agresja wywoła proporcjonalną odpowiedź, niekoniecznie militarną, to warto zaznaczyć, tylko to może zniechęcać potencjalnego agresora. To znaczy, mówiąc jeszcze raz krótko, gdyby Putin był świadom tego, że aneksja Krymu, zamiast na przykład, no nie wiem, no przecież oni popierali Janukowycza, mogli również popierać swoich sympatyków na Krymie, ale środkami politycznymi. Gdyby był świadom tego, że decyzja o formalnej militarnej aneksji i okupacji Krymu wywoła wzmocnienie obecności wojsk Przymierza Zachodniego na Łotwie i w Estonii, czyli bardzo blisko od kulturalnych czy gospodarczych centrów Rosji, to by się 5 razy nad tym zastanowił i w moim najgłębszym przekonaniu do tej agresji by nie doszło. My musimy domagać się działań proporcjonalnych. Proporcjonalnych to znaczy takich, które będą zachwianą na korzyść Rosji równowagę przywracać jako wzmocnioną równowagę na rzecz Zachodu. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, postawił pan kwestię naszych zdolności obronnych. No oczywiście one powinny być w najbliższym czasie i z jednej strony odbudowywane. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy po pierwsze utrzymali poziom wydatków na obronę, a po drugie dobrze wydawali te pieniądze na rzeczy najbardziej potrzebne. I druga sprawa, no to jest budowa szerokiej obrony terytorialnej na wzór szwajcarski czy tych krajów, które przede wszystkim w swojej polityce obronnej kładą akcent na obronę własnego terytorium. Przecież taka zdolność obronna jest elementem odstraszania, a więc czegoś, co zwiększa bezpieczeństwo państwa. Przekonanie o tym, że chodzi o terytorium, bardzo trudne do opanowania. No oczywiście my musimy również realistycznie patrzeć na nasze najbliższe otoczenie i to, gdzie istnieją te realne punkty zagrożenia dla naszego kraju. Ja pamiętam to około rok temu, to naprawdę niestety, może 1,5 roku, nie tak dawno, kiedy minister spraw zagranicznych wtedy, a obecny marszałek Sejmu, pan Radosław Sikorski, powiedział, że Polsce tak naprawdę to bardziej zagraża kryzys w strefie euro niż wycelowane w nas rakiety spod Królewca. My powinniśmy bardzo zwracać uwagę na ten region i domagać się również od dyplomacji, to zarówno dyplomacji Unii Europejskiej, jak i państw Przymierza Atlantyckiego, reakcji na to nagromadzenie broni, na to wykorzystywanie jako bazy militarnej okręgu królewieckiego. Pamiętajmy, że Królewiec jest taką pozostałością stalinowskiej polityki po II wojnie światowej. Czym miał być Królewiec? Bazą do kontrolowania Polski, przynależności do Związku Sowieckiego, państw bałtyckich i oczywiście bazą wypadową na Bałtyk. Stąd po dziś dzień to nagromadzenie broni i ta militaryzacja, jedna z największych w Europie tego okręgu. No, dyplomacja polska na forum międzynarodowym, na forum państw zachodnich powinna postawić pytanie, czemu właściwie to służy? Czemu służy takie nasycenie militarne tak małej przestrzeni na granicy z Polską i Litwą? To nie powinien być tylko nasz problem, ale to również powinien być problem naszych sojuszników. Dlatego, że bezpieczeństwo międzynarodowe jest niepodzielne, zagrożenie, znaczy kryzys bezpieczeństwa, punkt zapalny w jednym punkcie, w różnym stopniu, ale zmniejsza poczucie bezpieczeństwa wszystkich. I to są te wszystkie działania dotyczące zarówno wymiaru militarnego, wymiaru dyplomatycznego, wymiaru strategii narodowej, które powinny zwiększać nasze bezpieczeństwo. My nie powinniśmy rozważać takich abstrakcji, znaczy owszem, rozważać trzeba każdy scenariusz, to jest jasne, ale przede wszystkim powinniśmy myśleć zawsze, co możemy zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo naszego państwa. Jedno jest jasne, w interesie Polski jest to, żeby strategiczne granice zachodu leżały możliwie daleko na wschód od naszych granic, żeby Polska była w bezpiecznej otulinie geopolitycznej, gdzie będziemy krajem z jednej strony mającym duże poczucie bezpieczeństwa, a po drugie mogącym skoncentrować swoje siły przede wszystkim na rozwoju społecznym i ekonomicznym, takim harmonijnym rozwoju społecznym. To jest sens tego programu, o którym dzisiaj mówimy, programu Prawicy Rzeczypospolitej, Silna Polska dla cywilizacji życia, bo w ostatecznym rachunku sensem siły państwa jest po prostu to, żeby promować normalne życie narodu, normalne przechodzenie kolejnych pokoleń, które dają życie ludziom, dają im kulturę, dają im poczucie solidarności społecznej, dają bezpieczne oparcie dla ich wolności. Niestety tego typu polityki nie widzimy w dzisiejszej władzy, dlatego tak pilna i w moim przekonaniu nie jest to kwestia tylko konkurencji politycznej naszej z nimi, ale dlatego tak pilna jest zmiana tej władzy, żebyśmy zaczęli znowu myśleć w tych kategoriach.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Grzegorz z Mazewa.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam imiennika ojca Grzegorza i gości w Radiu Maryja.
Dziękujemy.
Proszę Państwa, ja wrócę jednak do rodziny. Dlaczego u nas w Polsce jest emigracja i brak utrzymania rodzin się? Bo po prostu jest duże bezrobocie. I proponuje się w ten sposób, że umowy śmieciowe, to tak zwane umowy zlecenie, bardzo dużo jest tych umów i po prostu stawki dla pracownika 5-7 zł w tych okolicach i umowa śmieciowa. Założyć rodzinę, trzeba ją utrzymać. Jedna osoba nie utrzyma rodziny dwuosobowej przy takich koniunkturze, jak jest w tej chwili. Po prostu to jest dążenie do udławienia rodziny. Bo jest przykładowo teraz ktoś pracuje na umowę śmieciowo, zarobi te 1200 zł i utrzymać tę rodzinę nie ma z czego. Pracuje dwie osoby, nie ma z czego. Stracił pracę, każdy młody człowiek jest zagrożony utratą pracy śmieciowo. Nie dostanie żadnej zapomogi, a jeśli dostanie, to na kpinę 200 czy 300 zł. Jak on ma cały miesiąc utrzymać czteroosobowe rodzinę? Prosiłbym na odpowiedź panów na te moje spostrzeżenie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu.
Dziękujemy bardzo. No przede wszystkim bardzo trafnie pan zauważył, że jednak u nas ten kryzys demograficzny w dużym stopniu ma jednak podłoże ekonomiczne w o wiele większym zakresie niż ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, gdzie tam przede wszystkim no jest to wynik pewnej sytuacji kulturowej. Natomiast u nas oczywiście te umowy śmieciowe, no to przede wszystkim niestety, no to większość oczywiście tych umów dotyczy ludzi młodych. No i to sytuacja, ta bariera ekonomiczna oczywiście ma tutaj bezpośredni wpływ na tę sytuację, o której pan wspomniał. Także bez pewnych rozwiązań tutaj ekonomicznych, bez tej woli wzmocnienia polskiej przedsiębiorczości, bez stworzenia tych możliwości, no trudno będzie przełamać tę sytuację. Tym bardziej, że ten dramat, który dotyczy ludzi młodych, którzy w ogóle nie nigdy takiej skali emigracji w polskiej historii nie było. No były ewentualnie jakieś takie epizody historyczne związane czy z powstaniami, czy z jakąś inną trudną sytuacją, ale już 2,5 miliona Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, i to właśnie głównie ludzi młodych, którzy wyjeżdżają w nadziei na polepszenie własnej sytuacji, którzy jednak wyjeżdżając nie deklarują, że jednak wrócą do Polski. No niestety później sytuacja się zmienia, na ogół do Polski nie wracają. Ale to są właśnie ci ludzie, którzy powinni być w naszym kraju, bo to są ludzie, którzy są na ogół najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej aktywni, którzy po prostu chcą pracować, chcą zakładać własne firmy, a niestety ta sytuacja im to uniemożliwia.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Dorota z Będzina, Pośląskie.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie, już słyszymy panią.
Chciałabym przede wszystkim oczywiście pozdrowić gości, pana Marka, Jurka, i taką oczywiście mam informację. Chciałam przekazać, że bardzo się cieszymy tutaj z okolic Sosnowca, Będzina, że będziemy mogli gościć pana Marka Jurka w lutym, 17 lutego w Jaworznie. Dlatego się cieszymy głównie, że tutaj, jeśli chodzi o prawicę, to generalnie nie było nigdzie słychać o takiej partii, a teraz będziemy gościć taką ważną osobę. Także bardzo się cieszymy, że będzie i że będzie mógł nam odpowiedzieć na parę pytań.
A teraz jakieś pytanie pani ma do naszych gości, pani Doroto?
Nie. Tylko po prostu bardzo się cieszę, że będzie naszym gościem w Jaworznie.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich przyjaciół w Zagłębiu. No, chcę tylko powiedzieć jedno, że prawica Rzeczypospolitej pracuje już prawie od 8 lat. To prawda, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że dla każdej partii, dla każdego ludzkiego przedsięwzięcia ważna jest tak zwana rozpoznawalność i nawet najbardziej znani politycy mają zawsze te parę procent osób w społeczeństwie, które nie znają ich działalności, tym bardziej ugrupowanie i tak dalej. Ale chcę powiedzieć jedno, że dla nas najważniejsze to jest to, że mogliśmy mieć udział w takich decyzjach, jak na przykład obniżenie podatków dla rodzin w 2007 roku, gdzie to nasz wniosek zdecydował o tym, że ono sięgnęło tej no, w miarę realnej skali prawie 1200 zł na dziecko, chociaż to jest dużo za mało, bo mówię, bo to jest selektywne, myśmy się określali wobec projektów, gotowych projektów ustaw, działaliśmy przede wszystkim przez poprawki. Dziś mamy dalej i lepsze, dalej idące projekty i takie, które dotrą do całego społeczeństwa, ale nawet tamto, to jest realny dorobek, to są dziesiątki miliardów złotych, które pozostały w budżetach domowych polskich rodzin i również dla całej gospodarki zwiększyły popyt wewnętrzny. Nasz dorobek to jest również kampania w sprawie traktatu lizbońskiego, która uświadamiała społeczeństwo o tym, w co brniemy. Ja dzisiaj, kiedy w Parlamencie Europejskim widzę, jak systematycznie jak taran przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej wykorzystywana jest tak abstrakcyjnie sformułowana zasada niedyskryminacji wszystkich i wszystkiego, gdzie każdą normę moralną można unieważnić jako źródło rzekomej dyskryminacji, to widzę, jak bardzo wtedy mieliśmy rację, jak dobrze służyliśmy Polsce przez to, co robimy, jak bardzo podkreślaliśmy to, że Polska przez to, czym jest nasza opinia, służy Europie. Także myślę, że jeszcze duża praca do naszego wykonania. My nie wykonamy jej sami. Nigdy nie mówiliśmy. W ogóle uważam za błąd takie podejście do polityki. Wszystko musimy zrobić razem, ale my mamy świadomość tego, że prawica chrześcijańsko-konserwatywna, którą chcemy reprezentować, ta prawica, która jasno mówi, musimy oprzeć się na zasadach cywilizacji chrześcijańskiej. Zasady podstawowe muszą być źródłem konsensusu narodowego, a nie sporów. No myślę, że ta prawica jest bardzo potrzebna.
Myślę, że z satysfakcją słuchaliśmy wypowiedzi pani Sosnowca, bo też możemy powiedzieć z satysfakcją, że od kilku lat co najmniej trwa taki proces, powiedziałbym, odrodzenia Zagłębia, Sosnowca, także już nie można powiedzieć, że jest to ten teren postkomunistyczny. Na całe szczęście już nie jest jakoś kojarzony tylko na przykład z osobą byłego pierwszego sekretarza partii komunistycznej Edwarda Gierka, o ile wiem, nawet partia komunistyczna próbowała zawłaszczyć w zasadzie całość, można powiedzieć, życia Zagłębia, a on sam, Gierek, był chyba nawet pierwszym kibicem, czy miał pierwszą legitymację klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec. Także ten proces odrodzenia dzięki ludziom młodym, różnych inicjatyw, dużo się tam dzieje, jest naprawdę bardzo, bardzo budujący.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Witam szanownego, drogiego ojca Grzegorza i gości.
Dziękujemy.
Pana Jutra Marka i pana
Krzysztofa Kawęckiego.
Zresztą tak. Ja chciałam powiedzieć, że na przykład jest dużo gadania, może mało konkretów. No, wygrała prawica, ale rządzi lewica. I co, jak dalej, i co będzie dalej, czego, jak to można po prostu tego się spodziewać dalej. Ja chciałabym może jeszcze, jak można, zmówić jedno Zdrowaś Maria w intencji zwycięstwa prawych ludzi. Można?
Proszę bardzo.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Bóg zapłać. Dziękuję, czekam na jakąś odpowiedź.
Bardzo dziękujemy. Takie upomnienie się też i radość z tego, że są prawi ludzie.
Tak, no przede wszystkim dzięki za modlitwę. Zawsze trzeba pamiętać, że tak naprawdę materialne możliwości naszej pracy mają swoje granice, a łaska nie ma granic. Natomiast pani postawiła dobry problem, co zrobić, żeby nie skończyło się tak, że wygra prawica, a rządzić będzie lewica. Oczywiście wszyscy wiemy, że pierwsza kwestia to jest kontrola przebiegu wyborów, to jest bardzo ważne, ale druga rzecz to jest również taka bardzo szeroka mobilizacja opinii prawicowej. Żeby wygrać, potrzebna jest wola zwycięstwa, wyjście naprzeciwko wszystkich Polaków. Więc mówię, spójrzmy na miasta powiatowe, na małe miasta poza wielkimi metropoliami. Tam są ogromne pola inicjatywy społecznej wychodzące poza partie polityczne. Samorządy, które potrafiły uchwalać strefy wolne od gender. Samorządy, które dawały dobre zasiłki porodowe. Tam są często ludzie, których naprawdę trzeba włączyć do szerokiej pracy publicznej, bo oni nie tylko mają doświadczenie z prezentowania swoich poglądów, ale doświadczenie realnej władzy, wykonywania władzy, realizacji interesu publicznego i naprawdę istnieją jeszcze ciągle potężne rezerwy zwycięstwa, które trzeba uruchomić. No i oczywiście my wszyscy musimy być otwarci. Przede wszystkim ja zawsze powtarzam, że Prawica Rzeczypospolitej, która chce być partią reprezentującą przede wszystkim tych Polaków, dla których pierwszoplanowe są zasady cywilizacji chrześcijańskiej, przekonanie, że nakazem polskiej racji stanu jest oparcie naszego życia państwowego na zasadach cywilizacji chrześcijańskiej. Ale my musimy być otwarci na innych, stąd przede wszystkim mówię nasze uznanie dla roli, jaką koledzy z Prawa i Sprawiedliwości odgrywają w życiu narodowym. Oni mają wielokrotnie większe poparcie. To nic, że to nie jest poparcie wystarczające do sformowania większości, ale to jest największe poparcie na prawicy, bez którego nie zbudujemy większości. Wszyscy powinniśmy to uznawać. Ale z kolei bardzo ważne jest to, żebyśmy wszyscy widzieli potrzebę tego dotarcia z szacunkiem do ludzi, którzy wykonują wielką jakąś pracę społeczną, budują rzeczywistość narodową wszędzie w dziesiątkach miejsc w Polsce i razem możemy wygrać. Przecież to rozszerzenie koalicji prawicowej w wyborach europejskich, my byliśmy tym jedynym partnerem PiS-u, ale w wyborach samorządowych była już Polska Razem i Solidarna Polska i wynik był dużo szerszy i tą drogą musimy to wszystko poszerzać. A druga rzecz to jest to, żeby owoce zwycięstwa były godne zwycięstwa. I tutaj rzeczywiście bardzo ważne jest to, żebyśmy wzięli przykład z Węgrów, których wielka zmiana narodowa, to odrodzenie zapoczątkowane drugimi wygranymi przez Fidesz wyborami po tym pierwszym jednokadencyjnym rządzie, no to przede wszystkim było poprzedzone wielkim prądem duchowym, wielka modlitwa narodowa, a potem bardzo głęboka zmiana konstytucyjna, przekonanie, że trzeba budować państwo na innych zasadach, na głębszych zasadach. I mają efekty sięgające najzupełniej materialnych dziedzin ich życia, bo ja nie zgadzam się z tym, co w tej chwili Węgrzy robią w swojej polityce zagranicznej. Uważam, że robią wielki błąd przez swój ten zwrot wschodni, tą swoją Ostpolitik, ale jedno jest pewne, że osiągnęli ten poziom konsolidacji narodowej, dlatego że odwołali się do zasad, które leżą w centrum ich kultury narodowej. To po pierwsze. I po drugie, no niestety doświadczyli ostracyzmu, doświadczyli presji ze strony Unii Europejskiej, bardzo niekorzystnej, i dlatego za każdym razem, kiedy nawet na korytarzu kolegom z Węgier mówię, że uważam, że powinni powrócić do polityki środkowoeuropejskiej, polityki współpracy z państwami naszego regionu, a nie balansowania w stronę Rosji, to przede wszystkim bronię ich przed takimi atakami, jakich byłem świadkiem na przykład w ubiegłym tygodniu, kiedy znowu na forum Parlamentu Europejskiego Amnesty International atakowała Węgry o to, że chcą ochrony życia albo obrony statusu rodziny w swojej polityce społecznej. No tutaj musimy być skonsolidowani i musimy ten, ale spójrzmy na ich przykład, że tak naprawdę odwołując się do zasad podstawowych, zdołali skonsolidować opinię publiczną i przeprowadzić bardzo głęboką zmianę w polityce swojego państwa. Myślę, że jeżeli chcielibyśmy odzyskać ich dla polityki środkowoeuropejskiej, to przede wszystkim budujmy silną Polskę i pokażmy, że w tej części Europy jest biegun polityczny, do którego się można odnieść, tak jak wiele lat temu chciał odnieść się premier Węgier, ale niestety to był czas, kiedy nasz premier, znaczy premier naszego państwa, pan Donald Tusk, uważał, że politykę przede wszystkim trzeba prowadzić w oparciu o kontakty z Niemcami, a nie o konsolidację Europy Środkowej. Straciliśmy nie tylko szansę narodową, ale i Europa straciła swoją szansę w ten sposób wtedy.
Myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby po prostu nie dać się podzielić, a więc takie podziały, jakieś wieś, miasto, starzy, młodzi, po prostu zachować taką solidarność, powiedziałbym, taką międzyludzką, poczucie wspólnoty narodowej. Nie dajmy sobie wmówić, że jest Polska gorsza, czyli ta Polska zachodnia, Polska powiedzmy liberalna, czy bardziej postkomunistyczna i Polska bardziej prawdziwa, ta lepsza, Polska wschodnia. Po prostu Polska jest jedna. Ważne, żeby się organizować, żeby się konsolidować, podejmować różne działania i przede wszystkim bronić własnych praw, praw obywatelskich, które to ten rząd, właśnie Platforma Obywatelska, wbrew swojej zresztą nazwie, po prostu niszczy. Przede wszystkim niszczy poczucie tej jedności, tej wspólnoty narodowej. Zachowanie tej wspólnoty narodowej, czy rzeczywiście tutaj dotarcie też do tej, nazwijmy, Polski lokalnej, do tych różnych inicjatyw, do różnych liderów, różnych osób. To jest rzecz bardzo, bardzo istotna. Wydaje się, że można podejmować bardzo wiele różnych kwestii. No chociażby Prawica Rzeczypospolitej organizowała wyrazy solidarności z telewizją Trwam, z Radiem Maryja, występowała w obronie dyskryminujących działań ze strony administracji państwowej, chociażby właśnie tutaj demonstracje, w których uczestniczyło bardzo wiele osób przed siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dlatego, że to jest też kwestia jak gdyby oczywiście naszego prawa do wolności, ale też poczucia jakiejś naszej po prostu godności ludzkiej, godności też narodowej. No i będziemy temu oczywiście służyć, będziemy dalej w tym kierunku działać. No chciałem może powiedzieć o jednej z inicjatyw, którą Prawica Rzeczypospolitej już realizuje, a podejmie to jeszcze w skali szerszej, ogólnopolskiej. Otóż wszystkie biura Prawicy Rzeczypospolitej służą pomocą w wypełnianiu deklaracji podatkowych PIT w celu przekazania 1% na Fundację Nasza Przyszłość, ponieważ uważamy, że takie działanie to jest po prostu działaniem praktycznym na rzecz właśnie wolności obywatelskich, wolności słowa. Taka informacja zresztą zostanie przekazana do takich działań. Zachęcamy oczywiście również inne środowiska lokalne. W tej chwili mogę powiedzieć, że w biurze Prawicy Rzeczypospolitej, w siedzibie Prawicy Rzeczypospolitej w Warszawie, to jest ulica Wspólna 61, lokal 105, już takie działania, taka pomoc dla ludzi, którzy w wypełnianiu właśnie tych deklaracji podatkowych jest prowadzona i zapraszamy w każdy czwartek na ulicę Wspólną 61, mieszkania 105 w godzinach od 15 do 19 i zachęcamy do kontaktu z Biurem Prawicy Rzeczypospolitej w tej kwestii.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże. Dzwonię Krzysztof z Kraźmierza.
Proszę bardzo.
Chciałem serdecznie podziękować za tę audycję i za obecność wspaniałych gości. Muszę powiedzieć, że chciałbym prosić o takie troszeczkę, jeśli można, naświetlenie. Jestem takim człowiekiem, któremu bardzo leży historia Polski i to, co się dzieje na sercu. I muszę powiedzieć, że chciałbym prosić o takie jakieś świat, czy istnieje takie światło, bo ja mam bardzo czarny obraz tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce. To znaczy, jakąś mam taką świadomość w związku z tą sytuacją, prawda, ze Smoleńskiem, że gdzieś po ulicach w Polsce chodzą zabójcy, mordercy bezkarnie, prawda, tu nawiązuję do tych niewyjaśnionych sytuacji z tymi samobójstwami, które dla mnie osobiście, jak to czuję, nie są żadnymi samobójstwami, a więc jak gdyby w tym świetle nie istnieje gdzieś tutaj prokuratura, gdzieś nie działa, prawda, że te mechanizmy państwowe po prostu zawodzą na tak wielu płaszczyznach, więc jak tu widzieć, powiedzmy, gospodarczo demontaż? Przecież ci, którzy rządzą w Polsce, to nie są głupi ludzie. To są ludzie wykształceni. Nie można ich o głupotę posądzać, a jednak działają na granicy właściwie cały czas demontażu Polski i właściwie przekraczają jakieś takie, to na granicy zdrady stanu wszystko się dzieje. To jest po prostu, mi się to cały czas nie mieści w głowie. No i społeczeństwo oczywiście jest straszliwie zmanipulowane. Tutaj może troszeczkę pan Marek Jurek, który jest mi bliski, bo pochodzę z Gorzowa i mniej więcej ten sam rocznik. No ten Gorzów, wiadomo, to jest, to są ziemie odzyskane, to są ludzie, którzy zawdzięczają jak gdyby tak w cudzysłowie dużo komunie, prawda, bo to są osadnicy i tak dalej. I tam strasznie, że tak powiem, te siły jeszcze postkomunistyczne bardzo mają wielki wpływ, bo to zauważam nawet w rozmowach z ludźmi w Gorzowie. I widzę ciągle taki brak tej pracy organicznej, osłabiona pozycja Kościoła, bo przepraszam, biskupi troszeczkę tak nabrali w pewnych sprawach Polski, tutaj troszkę wody w usta, troszkę milczą. To jest takie niepokojące, chociaż już jest więcej głos Kościoła słyszany. Ale i chciałbym na tym może przestać, bo ekonomicznie może państwo jakieś takie jasne punkty, jakieś takie coś potrafią ukazać, żeby widzieć takie jaśniejsze światło w tym wszystkim.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Panie Boże, szczęść
Krzysztofie.
Boże. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję. No to ja w osobie pana Krzysztofa pozdrawiam rodaka serdecznie z Gorzowa, ale chcę jedną rzecz bardzo mocno zastrzec. My na ziemiach odzyskanych nic nie zawdzięczamy komunie. Przesunięcie granicy polskiej na Odrę było postulatem rządu generała Sikorskiego. Oczywiście no, nie zamierzam twierdzić, że to po śmierci generała Sikorskiego kolejne rządy zmusiły polskie. No, Krzysztof mówił przed chwilą o rządzie Arciszewskiego, który stracił uznanie dyplomatyczne, znaczy któremu odmówiono uznania dyplomatycznego, tylko stolica apostolska, Hiszpania i Portugalia uznawały rząd polski po Jałcie, więc nie mówię, że myśmy jakoś siłą to uzyskali, ale wkład Polski w II wojnę światową, głoszony program kompensat terytorialnych dla państwa polskiego stwarzał sytuację dyplomatyczną, gdzie Polska musiała zostać przesunięta na zachód. Tym bardziej, że Związek Sowiecki dokonał zaboru ziem Rzeczypospolitej na wschodzie. I to spowodowało, że tam się urodziliśmy. Ja pisałem niedawno recenzję z takiej pracy o wydarzeniach, o proteście katolickim w Zielonej Górze w 1960 roku. To jest bardzo ciekawa praca, która opisuje, jak w latach 40. tak naprawdę główną siłą polityczną, przynajmniej nie u nas w Gorzowie, ale niedaleko w Zielonej Górze, na konkurencyjne miasto, ale nasz region, to był Związek Przesiedlonych z Zabuga i Sanu. Tak się nazywała organizacja społeczna i to była główna siła, rozbita przez UB. Potem głównym ośrodkiem oporu stało się starostwo powiatowe i UB aresztowało starosty i całe władze starostwa powiatowego. Potem kościół i walka z miejscowym księdzem proboszczem. Tak wyglądało instalowanie, tak wyglądał początek historii Polski na ziemiach odzyskanych. Historii współczesnej, to była od początku walka o budowanie życia wbrew władzy, która to życie tłumiła, nie mówiąc o tym, że nic nie zrobiło o tym, żeby zbudować polską własność na ziemiach odzyskanych, co wytworzyło sytuację chaosu społecznego i również problemy do tej pory. I to bardziej jest przyczyną tych problemów politycznych, o których pan Krzysztof mówił, niż fakt jakiegoś wykorzenienia tego, że wszyscy pochodzimy z rodzin albo przesiedlonych ze wschodu, albo z tych, które przyjechały z Wielkopolski czy z Polski Centralnej, żeby się tam osiedlić. Siłą, która najwięcej zrobiła dla zakorzenienia polskiego na ziemiach odzyskanych, był Kościół. Stąd nieprzypadkowo takie wielkie, pomnikowe nazwiska, jak arcybiskup Majdański, sługa Boży, ksiądz biskup Pluta, kardynał Kominek i tak dalej. To Kościół budował polskość, realne struktury polskiego życia, które łączyły ludzi, po których naprawdę i których życie trwa, w przeciwieństwie do tego, co stanowiło ten komunistyczny nalot. Ale druga kwestia, o której pan mówił, to kwestia katastrofy smoleńskiej. Niedługo będzie piąta rocznica. No pamiętajmy, mamy cały czas do czynienia z władzą, która nie potrafiła odzyskać już nie tylko wraku prezydenckiego samolotu jako głównego materialnego dowodu w śledztwie, ale jako wraku samolotu prezydenta Rzeczypospolitej. No, ja rozumiałbym, gdyby ten rząd Tuska wykonywał tak dramatyczne gesty protestu jak rząd Arciszewskiego, to można by powiedzieć, że przynajmniej prowadzi politykę honoru narodowego, ale momentami ten rząd udawał, że się po prostu no, Europą nic się nie stało. Ja mówię w tej chwili nie o katastrofie jako takiej, ale o sprawie z sabotowaniem przez Rosję śledztwa w tej sprawie. To jest przykład tego, jak no, nie mamy władzy, która byłaby gotowa reprezentować po prostu te najbardziej fundamentalne, bo moralne interesy państwa polskiego, czy w tym wypadku interesy no, godności Rzeczypospolitej i naszej suwerenności. Ale pytanie, czy w tym wszystkim są jasne punkty oparcia. Oczywiście, że są i że zanim o nich powiem, to ja chcę tylko przypomnieć taką jedną rzecz, że pamiętajmy, że my wielokrotnie, ja będę mówił tylko o historii nowożytnej, o drugiej połowie historii Polski, my wielokrotnie w Polsce przeżywaliśmy sytuację, gdy takiego zagubienia elit, załamania elit, kiedy wydawało się, że no, losy Polski gdzieś pójdą, że losy Polski się załamią. No tak było w czasach reformacji, kiedy katolicki naród był rządzony w czasach zygmuntowskich przez niekatolickie elity, dlatego że no, poza ruską magnaterią na wschodzie prawosławną, no to oczywiście to pojawienie się w Małopolsce, przede wszystkim w Wielkopolsce reformacji i właściwie no, społeczeństwo większości katolickiej nie miało swojej reprezentacji, która by reprezentowała jego wartości duchowe. To można powiedzieć, że jakoś opatrzność Polskę uratowała. Oczywiście potem przed Stefan Batory, Zygmunt III, kontrreformacja, ksiądz Skarga, dominikanie, jezuici, założenie uniwersytetu w Wilnie. No, to wszystko, co w sposób najzupełniej pokojowy przywróciło do takiego powrotu historii Polski do jej głównego nurtu. No, ale to wszystko nie było takie proste. Wydawało się, że Polska pójdzie gdzieś zupełnie indziej. No, tak samo było w czasach tak zwanego odrodzenia Stanisławowskiego, w czasach Stanisława Augusta. Weterani tamtego pokolenia, księżna Izabela Czartoryska z Puław, potem się dziwili pod koniec życia, jak młodzież może stawać się tak pobożna, bo w ich czasach czegoś takiego nie było. No, Polska oblewała fala jakiejś obojętności religijnej, stawaliśmy się takim no, nieudolną kopią państw, które przyjęły absolutyzm oświecony, bo w Polsce absolutyzmu w ogóle nie było, a państwa niewiele. To samo stało się po powstaniu styczniowym z pokoleniem pozytywizmu warszawskiego, kiedy wydawało się, że Polska w ogóle wyrzeknie się ideałów politycznych, ideału niepodległości Polski, zaczęła triumfować po pierwsze gospodarka, zapoznanie w ogóle wartości bytu państwowego, niewiara w to, że Polska się kiedyś odrodzi. I tak w pewnym sensie było po sierpniu 56 roku, kiedy na fali tak zwanej małej stabilizacji PRL-u no, wydawało się, że jakaś część inteligencji zaakceptuje takie ideały jakiegoś ograniczonego, komunistycznego konsumpcjonizmu, zadowalając się właśnie taką małą stabilizacją życiową. Za każdym razem Polska się odrodziła, dlatego że byli ludzie, którzy chcieli być wierni, którzy uważali, że to wszystko, co się dzieje, to jest taki chwilowy nalot i odzyskamy ten główny pion naszej historii. Co dzisiaj jest tym punktem oparcia? Co dzisiaj jest tym punktem nadziei? No przede wszystkim uświadommy sobie nasz status geopolityczny. My jesteśmy największym państwem Europy Środkowej, największym państwem między Szwecją i Finlandią na północy, a Grecją i Chorwacją na południu. W tym regionie leży większość państw Europy. W tym regionie leży większość państw Unii Europejskiej. Polska spośród nich jest największa. To znaczy, my możemy reprezentować pewien region. Oczywiście dzisiaj to długo by o tym mówić, ale przeżywamy... Dziś jest gorzej niż 5 lat temu, jeżeli chodzi o pewne zagubienie polityczne, dekompozycję polityczną Europy Środkowej. Ale to jest to szerokie pole naszego działania, do którego musimy powrócić. Druga sprawa. To jest silna opinia katolicka, to o czym mówiliśmy na początku. Polska ma prawicę dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy krajem, w którym Kościół obronił swoją wolność, w którym lud dochował wierności Kościołowi. Przetrwaliśmy komunizm jako naród chrześcijański, daliśmy całemu chrześcijaństwu Jana Pawła II, nie w tym sensie, żebyśmy to my go wybrali, przecież to Bóg go wybrał, kolegium kardynałów i tak dalej, ale on wyrósł z naszej kultury i był świadkiem naszej kultury. A z kolei Polska jakoś trwała w tej wierności wobec Rzymu, który reprezentował. To jest drugi element. Trzeci element, o którym często zapominamy. My mamy taką warstwę właścicieli, mówię w tej chwili o własności rolnej na wsi, jakiej nie ma żaden kraj w Europie. Rolniczego charakteru naszej ojczyzny absolutnie nie możemy traktować jako balastu. Nie możemy pozwalać też, żeby zagranica traktowała go jako balast. To jest bardzo ważne źródło naszej siły. Czwarty element, o którym trzeba powiedzieć, dlatego że ja tutaj mówiłem, że oni mówią, że Swiszerli, a prawda, my możemy powiedzieć, wy jesteście Sherli, a nasi bracia są w podpalonych kościołach. My nie doświadczyliśmy tej masowej imigracji pozaeuropejskiej, głównie islamskiej, jaka dzisiaj jest faktem, który zdekomponował życie społeczne państw takich jak Francja czy Niemcy. My ciągle jesteśmy w stanie odbudować naszą strukturę społeczną. No i tak jak mówiłem, w tym trzecim elemencie, to jeszcze to pogłębię, podkreślę, my ciągle mamy prawicę, która, pamiętajmy, w różnych formach przez te ćwierć wieku odradzała się, cały czas reprezentując te same aspiracje wyrwania się z tego transformowania PRL-u, budowy silnego państwa, państwa gwarantującego ład moralny Polakom. I z tego nie zrezygnowaliśmy. Ja chcę to powiedzieć bardzo jasno. Nawet jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że nasze pokolenie nie zdołało tego przełamać. Jestem głęboko przekonany, że to odrodzenie patriotyzmu, które widzimy w młodym pokoleniu, może w tym pokoleniu właśnie najmłodszym, w tym pokoleniu, które reprezentują dzieci Krzysztofa czy moje, że to pokolenie zagwarantuje ciągłość naszych dążeń narodowych i zagwarantuje status Polski. Polska ciągle im wszystkim, temu pokoleniu, daje te aktywa, o których mówiłem. A my Polsce powinniśmy dać to odrodzenie polityczne. Oczywiście ja chcę powiedzieć, ja powiedziałem warunkowo, nawet jeżeli, bo dzisiaj przed nami jest to wielkie zadanie, dokonać tego pierwszego aktu przełomowego, zmienić władzę i zagwarantować Polsce rządy oparte na polskiej racji stanu i ładzie moralnym. I to jest wielkie zadanie na ten rok. Ale wrócę do pytania pana Krzysztofa, bo to jest tutaj istotne naprawdę. nie możemy desperować. Musimy widzieć wyzwania, musimy widzieć bardzo, możemy oceniać naszą sytuację i powinniśmy oceniać bardzo dramatycznie sytuacje, którym trzeba się przeciwstawić, ale jednocześnie absolutnie nie możemy tracić nadziei. Polska nie z takich terminów wyszła.
To prawda, nie możemy tracić nadziei. Wydaje się, że właśnie taka postawa bez nadziei, taka postawa jest najbardziej chyba niebezpieczna. To jest ta taka postawa, która może rodzić taką emigrację wewnętrzną, a więc takiej abdykacji zaangażowania obywatelskiego. No a może o to chodzi, no jak mamy na przykład, mieliśmy tę tak zwaną aferę taśmową, to być może o to chodzi właśnie, żeby pokazać, że ta polityka jest brudna, że wszyscy kradną, że wszyscy myślą tylko o własnym interesie, żeby po prostu zniechęcić ludzi do udziału w tak zwanej polityce, bo w zasadzie każde działanie obywatelskie można powiedzieć, że jest polityką. No ale pamiętajmy, że będziemy mieli tyle wolności, ile będziemy mieli determinacji w jej wywalczeniu. I rzeczywiście, no, przetrwaliśmy okres i sowieckiej, i niemieckiej okupacji, i przetrwaliśmy okres zbrodniczego komunizmu lat 50., i przetrwaliśmy właśnie ten okres lat 60., tak zwanej małej stabilizacji, gdzie oczywiście znaczna część społeczeństwa była odporna na tę ideologię komunistyczną, która była wówczas już, można powiedzieć, martwa, ale jednak też pamiętajmy, że było 3 miliony członków PZPR wówczas, że były też masowe pochody pierwszomajowe, że był to także ten lata 60. to był też ten czas oportunizmu. Pamiętajmy, że opozycja niepodległościowa drugiej połowy lat 70. to w zasadzie były niewielkie środowiska, niewielkie grupy, można powiedzieć wręcz jednostki. A na początku 1979 roku no, wydawało się, że nic się nie zmieni, a już rok 80. przyniósł czas Solidarności. Także ta nadzieja oparta o realia, o których mówił Marek Jurek, jest absolutnie nam potrzebna. Najbardziej niebezpieczna właśnie byłaby takie kształtowanie takiego jakiegoś czarnego scenariusza i właściwie, który powoduje zniewolenie i takie intelektualne, powiedziałbym, i takie praktyczne.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Alina Rzeszowa. Ja pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego, jak również gości.
Dziękujemy.
I muszę powiedzieć, że w Polsce jest bardzo dużo do zrobienia, tylko że będzie to trudne zadanie do wykonania. Moim zdaniem w pierwszym rzędzie to powinno się zlikwidować wiek pracy i przywrócić do formy poprzedniej, gdzie było do 60 lat kobiety, a do 65 mężczyzna, ponieważ teraz jest blokowanie ludziom młodym właśnie w podejmowaniu pracy. Po drugie, powinno się zlikwidować wszystkie miejsca, jakie w pracy, gdzie zajmują partyjni i ich całe rodziny. Bo oni się po prostu potrafili ustawić, zajmują wysokie stanowiska pracy, bardzo popłatne, a ludzie biedni na tym tylko cierpią. A przede wszystkim nie bać się występować w obronie naszych praw, w obronie po prostu naszych jakichś tam należności, które nam się należą, i występować w radio, w telewizji, zabierać głos. I to nie jedna osoba, tylko po prostu wszyscy jednym chórem. No dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję pani Alino. Ja myślę, że najważniejsze to jest to, że pani powiedziała, że zadania są trudne. No nie można uchylać się od zadań trudnych. Nie ma sensu mówić, że są łatwe, czy pomniejszać skalę wyzwań, ale absolutnie się od nich nie można uchylać. I tak jak pani powiedziała, no najważniejsze to nie bać się. Musimy mieć ludzi, którzy nie boją się przekonywać Polaków. To, co przed chwilą mówił doktor Kawęcki, no Nawet jeżeli kolaboracja była faktem szerszym niż dzisiaj myślimy, to każde pokolenie kolejne, każdy kolejny moment życia narodowego jest nowym początkiem, kiedy nową szansą dla każdego z nas, kiedy możemy zrobić coś dobrego i to jest okazja dla wszystkich. To jest nawet jak ktoś dzisiaj myśli sobie, no ja nie byłem w opozycji w latach 70. czy coś i to już się nic nie zmieni. Nie, właśnie ja mówię, każdy z nas ma nową szansę. Każdy z nas ma nową szansę zacząć od nowa, nawet ci ludzie, którzy wydawałoby się ich droga życiowa biegła jakoś zupełnie obok problemów narodu i tak dalej. Nie bać się, to jest naprawdę bardzo ważne, bo jedno jest pewne. Wszystkich nas powinna jednoczyć tradycja narodowa. Ja jeszcze na chwilę chciałem wrócić do, za chwilę wrócę do tego, co mówiła pani Alina, ale chciałem wrócić do tego, co pan Krzysztof mówił o tych motywach nadziei, bo przecież tak naprawdę, ja mówię, w niczym nie umniejszając skali wyzwań czy tego, co w Polsce musimy zmienić, ale ich jest znacznie więcej. No, my mamy na przykład walutę narodową. To jest coś, czego większość państw Unii Europejskiej się wyrzekła. Dzisiaj mają takie problemy jak Grecja, albo takie problemy jak Słowacja, którą nakłoniono do tego, żeby finansować kryzys w Grecji, mimo że jest państwem biedniejszym. My walutę narodową ciągle mamy. Mówiłem o rolnikach. My mamy bardzo wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą ciężką, konkurencyjną walkę o utrzymanie nie tylko dochodów swoich przedsiębiorstw, ale miejsc pracy dla swoich pracowników. Ci ludzie naprawdę walczą i tworzą realne dobra dla całego narodu. Ja bym bardzo chciał, żeby w większym stopniu decydowali się odgrywać rolę publiczną, podejmować sprawy narodowe, nie tylko gospodarcze, a z kolei żebyśmy wszyscy doceniali ich rolę narodową w ich działalności gospodarczej, bo to jest najzdrowsze. No i wreszcie no coś, co wzmiankowałem, a o czym nie mówimy. Ja mówiłem o tym, że, bo tak kiedy Krzysztof mówił o latach 70., to ja sobie uświadomiłem, że my zaczynaliśmy naszą działalność polityczną. To trudno sobie, nawet człowiekowi potem trudno to sobie uświadomić, że myśmy zaczynali naszą działalność polityczną, kiedy jeszcze nie mieliśmy Jana Pawła II, w warunkach kolejnych, a przecież dzisiaj mamy jego dziedzictwo. To wszystko, co mówił o dekalogu jako podstawie Rzeczypospolitej w 91 roku. To wszystko, co mówił o roli Polski w Europie. To wszystko, co mówił o cywilizacji życia, to jest ogromny kapitał duchowy, którym dysponujemy, który jest kodem naszej kultury, który nas łączy. My się możemy łatwo porozumiewać, odwołując się do tego dziedzictwa. Także naprawdę mamy na czym się oprzeć i Polska może mieć przyszłość wielką, to znaczy taką, która będzie chronić i pomagać żyć w wierności wartościom naszej kultury kolejnym pokoleniom Polaków, a z kolei mówię, nasza młodzież może traktować to spotkanie z państwem polskim jako przygodę swojego życia. I oczywiście w tym wszystkim wracam do głosu pani Aliny. Nie możemy zapominać o konkretnych sprawach, takich jak na przykład to, że emerytura jest prawem nabytym. Po okrągłym stole komuniści nam mówili, że prawa nabyte to są prawa UBK, to są prawa aparatu PZPR-u, który za pasożytnictwo społeczne ma odbierać jakieś wysokie emerytury i tak dalej. Nie, wiek emerytalny to jest prawo nabyte, które ta władza zlekceważyła, a które należało traktować jako konstans, jako taką zasadę po prostu życia społecznego ustaloną, której się nie narusza, bo muszą być jakieś rzeczy, których jesteśmy pewni. Wolność to nie są tylko nieustanne zmiany, którymi można ludzi zaskakiwać. Wolność to jest również pewność tego, że każdy z nas ma prawo upomnieć się o zasady należne mu i należne innym, których nie można przegłosować ani odwołać. I to jest również nasza wolność, to są również nasze swobody.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych gości.
Dziękujemy. Pana imię?
Jan z Opolskiego. Przepraszam, mam trochę grypę.
To sił i zdrowia życzymy.
Panie marszałku, Jestem członkiem prawicy. Miałem przyjemność wielokrotnie z panem się spotkać, tak w Warszawie, jak i w terenie. I mam taki problem. Ostatnio zaatakowano polską złotówkę i chce się zniszczyć milion ludzi młodych, którzy wzięło nieszczęsny kredyt w frebek frankach. Robi to grupa ludzi, których ja nie będę wymieniał tutaj, bo to jest Radio Maryja i będą zaraz się czepiać niewinnego radia. Ale czy to jest możliwe, żeby w świecie, w XXI wieku, jakaś grupa ludzi niszczyła innych bez pardonu, bez żadnej przyczyny, chyba że ta przyczyna jest przez kogoś zadana. Może ci ludzie szukają po prostu miejsca dla siebie tutaj w Polsce, albo ktoś chce zniszczyć naszą złotówkę, żeby wprowadzić euro. Z jednej strony ta bardzo przykra sprawa. Proszę pana, mój syn pracuje kilkanaście godzin na dobę i nie jest w stanie zabezpieczyć te pijawki, które się przyczepiły do nich. Troje dzieci małych. I pójdą pod most za przeproszeniem. I jeszcze na dodatek ten dług nie zostanie cofnięty, nawet jak im zabiorą mieszkanie. To jest po prostu nie do pomyślenia. Z jednej strony, jak mówi redaktor Michalkiewicz, że nie mamy rządu, tylko mamy jakichś uzurpatorów, którzy w imieniu jakichś tam ludzi próbują nami rządzić. Proszę zobaczyć na taką sytuację. Na zachodzie i północy Polski wykupują ziemię naszą przez różnych podstawionych cwaniaków i nikt się tym nie interesuje. Niemcy dają im kredyty jednoprocentowe na 100 lat. Nikt się tych ludzi nie pyta, za co ty kupujesz tak potężne, skąd ty masz pieniądze. Jak kiedyś chciał człowiek kupić stary samochód, to Izba Skarbowa go trzebiała się, skąd miał pieniądze. A tutaj nikt, ani się o podatki nikt nie upomina, ani nie zagląda, co to się dzieje. To przecież jest nie do pomyślenia. Przepraszam, emocjonalnie się wyrażam, ale po prostu nie idziemy trzymać już.
Panie Janie, myślę, że to jest zrozumiałe. To się pana emocji, temat, który pan podjął, problemy przedstawił. Proszę bardzo, panie pośle.
Pan mówił o sprawie, która uderza naprawdę w dziesiątki rodzin w Polsce. My rozmawialiśmy w tej chwili z naszymi ekspertami o działaniach interwencyjnych, które można podjąć w sprawie tych rodzin, które dotknął ten kryzys spekulacyjny czy niespekulacyjny, to wahnięcie kursowe. I oczywiście na państwa, zważywszy możliwości, jakimi dysponuje, musi to rozważyć i oczywiście w każdej takiej sytuacji, kiedy tak duża grupa społeczna doświadcza no, tak dramatycznego uderzenia w swoją pewność życiową, no, należy się zastanowić, co można zrobić, oczywiście ważąc na możliwości budżetowe i pewną stabilność, przewidywalność całego systemu gospodarczego. My oczywiście będziemy w tej sprawie proponować swoje rozwiązania. Chcę powiedzieć też, że byłoby absolutnie rzeczą nieuczciwą wykorzystywanie w debacie publicznej tego zachwiania kursowego do propagandy euro. Nie, euro nie jest żadną gwarancją. No widzimy, co się w tej chwili dzieje w Grecji, widzimy w innych krajach. Tego absolutnie nie można proponować, wręcz przeciwnie. To posiadanie własnej waluty jest najlepszym zabezpieczeniem przed poważnymi kryzysami, które mogą uderzać w całe społeczeństwo, kiedy na przykład załamują się rynki eksportowe dla danego kraju i on staje się bezsilny, nie mogąc w ogóle wpływać na ceny swoich towarów. Nie tylko nie mogąc wpływać, ale stojąc w sytuacji, kiedy rynek nawet nie wpływa na określenie takiego realnego, dobrze sprzedawalnego kursu własnej waluty i w konsekwencji własnych towarów. Ja myślę, że w tym wszystkim jest też jedna rzecz, o której zawsze musimy pamiętać. Przyszłość pewnego dnia nadchodzi. Pan mówił o sprzedaży ziemi na ziemiach zachodnich. No, nas mamiono parę lat temu, że mamy okresy karencyjne, przez które nie będzie można sprzedawać ziemi i tak dalej. No, problem polega na tym, że te okresy karencyjne wydają się długie w momencie, kiedy się zaczynają, a okazują się bardzo krótkie, kiedy się nagle kończą i kiedy sytuacja wcale nie uległa zmianie. I to wszystko, czego niestety nie zrobiliśmy 20 parę lat temu, kiedy powinniśmy myśleć o jakiejś wewnętrznej kolonizacji ziem odzyskanych, o jakimś tworzeniu własności na terenach popegeerowskich, o jakimś udostępnianiu rolnikom ułatwionego zakupu tej ziemi. To wszystko, no, niestety dzisiaj powtarza się, no, ta groza, że będą wyludnieć polskie wioski, tak jak na Warmii czy gdzieś, no, będzie pojawiać się czysto przemysłowa własność zastępująca życie wiejskie tylko dlatego, że zrezygnowaliśmy z tego najzupełniej oczywistego prawa. Prawa demokratycznego, prawa należnego państwu, jakim jest, no, określenie warunków sprzedaży dobra tak istotnego jak ziemia. Jeszcze jedna nauka, jaka z tego wszystkiego płynie, jest i taka, że pamiętajmy, że jest kraj w Europie, który sobie zastrzegł prawo do niesprzedawania, jest kraj Unii Europejskiej, który sobie zastrzegł prawo do niesprzedawania ziemi cudzoziemcom. Tam owszem, nie chodzi o grunty rolnicze, ale o obszary turystyczne. Mówię w tej chwili o Duńczykach. No, ale oni właśnie, głosując przeciwko traktatowi z Maastricht przed powtórnym referendum, w którym w końcu zgodzili się na kontynuację Unii Europejskiej, ale na swoich zasadach, oni zastrzegli sobie to prawo do niesprzedawania ziemi cudzoziemcom. I takie rzeczy można robić pod jednym warunkiem, że to, o czym przed chwilą mówiła pani Elina, że będziemy potrafili nie bać się i że będą nas reprezentować ludzie, którzy potrafią nie bać się, podejmować decyzje. Dlatego, że tak jak Duńczycy, tak żaden kraj w Unii Europejskiej nie stracił na tym, że w sposób umotywowany, racjonalny, ale zdecydowany bronił swoich interesów i potrafił mówić nie. A jeżeli się tego nie robi, no to mówię, to potem przychodzi ta przyszłość, która wydawała się daleka, kiedy wprowadzano jakieś okresy przejściowe i tak dalej, a która się okazuje bardzo szybka, gdy się zbliża, i niestety bardzo brutalna, gdy się z nią zderzamy.
Może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże Panu, jesteśmy na antenie, można radio wyciszyć czy wyłączyć.
Dziękuję.
Pan się nam przedstawi.
Piotr Sosnowca.
Proszę bardzo, Panie Piotrze.
Dobrze, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj pozdrawiam na początku pana, w sumie, europosła i marszałka Marka Jurka i drugiego pana Krzysztofa Kawęckiego. I w zasadzie, no, ja wiem, że dyskusja się pomalutku zbliża do końca. Mam takie dwa pytania. Jedno to właściwie, jaki jest pomysł państwa partii na wybory parlamentarne najbliższe? Mam tutaj na myśli oczywiście, żeby ten cel, jak naj... mam nadzieję, że ten cel, no ciekawie odpowiedzi na to pytanie. I drugie to takie bardziej może na czasie teraz związane ze związkami zawodowymi. I tutaj jakie jest państwa nastawienie do związków zawodowych, czy jakieś zbliżenie z nimi, czy relacja, ona według państwa ma pozytywny wpływ na przełożenie polityczne. Właściwie to tyle.
Dziękujemy panu.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy.
Więc sprawa pierwsza, no, pozdrawiam pana Piotra. I Sosnowiec, dlatego że była mowa o tym, że Sosnowiec się kojarzy z PRL-em. Mi się Sosnowiec kojarzy przede wszystkim z jedną z największych akcji powstańczych w Powstaniu Styczniowym. Mamy 152. rocznicę powstania. Takie akcje jak atak na komorę celną w Sosnowcu właśnie to zasługują na filmy polskie. Właściwie dziw, że tyle lat od powstania, tyle lat wolności i taki film nie powstał. Różne kraje robią filmy o takich bohaterskich, ale również efektownych momentach swojej historii. Nam wszystkim powstanie styczniowe kojarzy się z tym, że rozdziobią nas kruki wrona. Warto pamiętać o tych choćby momentach, o momentach zwycięskich, kiedy potrafiliśmy pokazać, no, że Polacy potrafią walczyć z pomysłem i skutecznie. No ale pan Piotr przede wszystkim pytał o wybory parlamentarne. Czy to będzie walka skuteczna? O to, w jaki sposób zamierzamy do nich podejść? No, szerokim frontem. My podpisaliśmy porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością 3 lata temu, wychodząc z założenia, że jest w interesie obu naszych partii, że chociaż uważaliśmy, że ciągle jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy tą zasadę, że cywilizacja chrześcijańska ma prawo do swojej polityki, bo na przykład widzimy, no, że nie wystarczy dzisiaj protestować przeciwko forsowaniu pigułki wczesnoporonnej przez władzę. Nie wystarczy załamywać rąk i płakać, ale trzeba przygotować konkretne działania i dlatego mówię, no my przygotowujemy działania od interpelacji w Parlamencie Europejskim po dezyderaty czy uchwały w Parlamencie Narodowym. Bo to nie jest tylko temat na wywiady, ale to jest temat na konkretny nacisk na władzę i Prawica Rzeczypospolitej będzie to robić, nawet gdyby inni nie robili. Natomiast, powtórzę jeszcze raz, my, tak jak wcześniej to mówiliśmy, choćby w 2009 roku po wyborach europejskich, wtedy w 2012 roku, 3 lata temu, powiedzieliśmy wyraźnie kolegom, chcemy pomóc wam wygrać te wybory. W tym zakresie, w jakim możemy to robić i chcemy kandydować razem, żeby Polacy, mając szeroką ofertę prawicy, mogli popierać całą prawicę, jednocześnie wybierając tych ludzi, do których mają największe zaufanie, czy te ugrupowania. Myślę, że to nikomu, kto ma poparcie społeczne, nie zaszkodzi. I taka lojalna współpraca jest rzeczą najlepszą. Ja się bardzo cieszę, że to nasze porozumienie zawarte w Narodowy Dzień Życia w 2012 roku było, no ono, że tak powiem, wytyczało tą drogę, na której potem pojawili się nasi koledzy z Polski Razem, z Solidarnej Polski. Dzisiaj ten front jest jeszcze szerszy i nie powinien być zamknięty, bo są partnerzy społeczni, tacy właśnie niepolityczni, którzy powinni tam być. Nasza umowa zakłada nasz start naszych kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych z 8 miejsc w wyborach do Sejmu i w 5 okręgach do Senatu. Tak będziemy ją realizować. Jestem przekonany, że jest potrzebna Polsce. Czasami słyszymy takie pytania, no 8 miejsca to niewysokie. Jak kandydaci mają być wybrani, to będą wybrani, decydują Polacy. Proporcjonalnie biorąc do Parlamentu Europejskiego, proporcjonalnie biorąc, zdobyliśmy mandat z jeszcze niższego miejsca, bo 5 miejsce w wyborach europejskich to niżej niż 8 w wyborach do Sejmu. Ale nam tu nie chodzi o miejsca faworyzowane i tak dalej. My po prostu chcemy pomóc i jednocześnie też chcemy, chcemy doświadczyć tej samej solidarności, którą dajemy. Niech Polacy wybiorą swoją najlepszą reprezentację, która będzie solidarnie pracować. Myślę, że ta solidarność jest najlepszym pomysłem na te wybory. I druga rzecz, o którą pan pytał, rola związków zawodowych. O nich mówiliśmy stosunkowo mało. Dzisiaj mówiliśmy dużo o przedsiębiorczości, o wadze, jaką przede wszystkim dla zagwarantowania pracy Polakom niesie przedsiębiorczość i wszyscy przedsiębiorcy, którzy inwestują, zatrudniają ludzi, płacą pensje, które pozwalają na utrzymanie rodzin. Oczywiście, ja chcę powiedzieć bardzo jasno, w tym wszystkim związki zawodowe też mają swoje miejsce. Wiemy, jak historyczną rolę odegrała Solidarność. Czasami ludzie mówią, niektórzy komentatorzy, no, nie można uznawać jednocześnie wagi wolnej przedsiębiorczości związków zawodowych. Ja mówię, dlaczego nie? Dlaczego nie? To byłoby wbrew całemu dziedzictwu nowożytnej tej współczesnej cywilizacji katolickiej, przeciwko całemu dorobkowi ostatnich 100 lat naszej etyki. Spójrzmy na to pragmatycznie, konkretnie, czy w wielkich supermarketach, gdzie bardzo często ludzie nie mają prawa nie tylko do odpoczynku niedzielnego, ale do od 5 minut przerwy w pracy, żeby na chwilę tą pracę przerwać, kiedy jest to rzeczywiście absolutnie, wręcz fizycznie konieczne. Czy tam nie są potrzebne związki zawodowe, żeby być oparciem dla inspekcji pracy? Czy w sytuacji, kiedy narażona jest przyszłość całych gałęzi przemysłu, które lekką ręką mogą być zlikwidowane, tak jak ostatnio na Śląsku, czy jedynym skutecznym kontrpartnerem dla władzy nie okazuje się związek zawodowy? Ja nie mówię, nie dokonujmy sztucznych, parcelujących życie narodowe przeciwstawień. To wszystko, co mówiliśmy o wadze wolnej przedsiębiorczości, inicjatywy gospodarczej Polaków, ma fundamentalne znaczenie dla zwiększania zatrudnienia. Ale to, o czym mówimy w tej chwili, ma ogromne znaczenie dla po prostu możliwości pracy Polaków w takich miejscach, w których tak naprawdę nie pracują w małej wspólnocie zatrudnienia konkurującej z innymi, podobnymi, ale gdzie są zdani na łaskę i niełaskę albo dużego koncernu zagranicznego, albo rządu dysponującego resztkami majątku publicznego. Także mówię, tutaj w tym wypadku ta rola jest rolą bardzo realną. Oczywiście ona też podlega ocenie. I czasami no, możemy mieć do czynienia ze związkami zawodowymi, które chcą reprezentować interesy pracowników w ramach interesów przedsiębiorstw, w których pracują, a możemy mieć do czynienia ze związkami roszczeniowymi czy politycznymi. Ale to nie zmienia faktu, że oczywiście ta forma też zrzeszania czy reprezentowania praw ludzi jak najbardziej jest uprawniona i uprawniona i potrzebna. To tyle. A przyjaciołom w Zagłębiu życzę, żebyście byli dumni z waszej ziemi, nie tylko z waszej przyrody i pięknych starych zamków, ale również z tej historii współczesnej, o których mówiliśmy. A jeżeli, mówię, jestem tam jakiś, a jeżeli trzeba pewne rozdziały napisać na nowo, to teraz je piszmy. Powtórzę to, co mówiłem. Naprawdę historia Polski swoje rozdziały nowe zaczyna dosłownie każdego roku i każdego dnia.
Dziękuję bardzo. To pan Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i poseł Parlamentu Europejskiego. Jeszcze pan wiceprezes, pan dr Krzysztof Kawęcki.
No, dotknęliśmy tutaj jak gdyby nie wszystkich, niektórych obszarów życia państwowego i ten obraz niestety rysuje się dość dramatycznie, bo nie mówiliśmy na przykład o tak zwanym wymiarze sprawiedliwości. To jest obszar chyba może nawet najbardziej tutaj uwikłany w różne niedoskonałości, wręcz patologie. No, mówiliśmy nieco o systemie bankowym, o sprzedaży ziemi. No, wiemy, jaka jest sytuacja, jakie się ciągle zakusy na lasy państwowe. Nie mówiliśmy jeszcze o służbie zdrowia. Także niestety tych rzeczywiście obszarów, gdzie państwo polskie jest niewydolne, jest bardzo wiele, no ale to jak gdyby jest wyzwanie, to jest umiejętność diagnozy i realnego działania. Jeśli chodzi o jeszcze może to porozumienie wyborcze, to rzeczywiście wydaje się, że możemy mówić o zjednoczeniu, takim zjednoczonym froncie prawicy na czele z Prawem i Sprawiedliwością i no, jestem przekonany, że Prawica Rzeczypospolitej, ugrupowanie konserwatywne, chrześcijańskie tutaj będzie miało bardzo duży udział także w zakresie i poszerzenia tego poparcia, ale przede wszystkim realizacji konkretnych postulatów opinii katolickiej, o której mówiliśmy również wcześniej w audycji telewizyjnej. No, też z tego miejsca no, chciałbym podziękować też w imieniu swoim, w imieniu koleżanek i kolegów Prawicy Rzeczypospolitej, wszystkim państwu, wszystkim tym osobom, które wsparły nas i w czasie oczywiście najpierw wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdzie tak duże poparcie uzyskał nasz prezes, pan Marek Jurek. Dziękuję też w imieniu koleżanek i kolegów, którzy zostali wybrani do różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Przed nami kolejne wybory, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne i także wierzymy, że będziemy razem, że będziemy walczyli o Polskę i że to działanie będzie zwycięskie.
Bardzo dziękuję panom. Wiem, że jeszcze pozostaniecie po północy. Będzie z wami ojciec Janusz. Szczęść Boże.
Tak jest, ale ja uzupełniając to, co przed chwilą Krzysztof mówił, chcę naprawdę powiedzieć, że jesteście państwo naszą siłą. To, co możemy robić, to dzięki temu, że czujemy wasze moralne poparcie. Mówię o tych wszystkich, którzy nam udzielali tego wsparcia i tymi głosami, o których Krzysztof mówił, ale również taką zwykłą ludzką zachętą, a my chcemy być waszą reprezentacją. Także też ojcu dziękuję za zaprowadzenie tej audycji. Oczywiście z ojcem Januszem będziemy jeszcze dalej rozmawiać, także jeżeli ktoś ma ochotę, to będziemy tą rozmowę pewnie po północnej modlitwie kontynuować.
Bardzo dziękuję panom. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Dzięki.
Drodzy państwo, już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, kompleta. Wczoraj zmarł Demis Roussos, właściwie Artemios Venduris Roussos, grecki muzyk, piosenkarz. Urodził się w 1946 roku, 15 czerwca, a zmarł 25 stycznia w Atenach. Z pewnością lubiliśmy jego piosenki. Pewnie grać będziemy je dalej. Wspomnijmy może jedną z nich przed modlitwą. Goodbye, my love, goodbye. Denn dich